Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Do duchowego przygotowania się na kanonizację Jana Pawła II zachęcił Polaków Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Franciszek nawiązał do obchodzonej w środę 9. rocznicy śmierci papieża Polaka. Powiedział, że Jan Paweł II był niezmordowanym głosicielem Bożego Słowa, prawdy i dobra.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Rocznica śmierci błogosławionego Jana Pawła II przypadająca dzisiaj kieruje naszą myśl do dnia jego kanonizacji, którą będziemy przeżywali na koniec tego miesiąca. Niech oczekiwanie na to wydarzenie będzie dla nas okazją do duchowego przygotowania się i ożywienia dziedzictwa wiary, jakie nam zostawił. Naśladując Chrystusa, był on dla świata niezmotywowanym głosicielem Bożego Słowa, prawdy i dobra. Świadczył dobro nawet swoim cierpieniem. To było nauczanie jego życia, na które lud Boży odpowiedział wielką miłością i czcią. Niech jego wstawiennictwo umocni w nas wiarę, nadzieję i miłość. W dniach tego przygotowania niech was wspiera moje apostolskie błogosławieństwo.
Przy grobie błogosławionego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej złożone zostały wiązanki kwiatów. Przed grobowcem w kaplicy świętego Sebastiana hołd papieżowi oddały tysiące wiernych, którzy byli na audiencji generalnej Franciszka. Katechezę Ojciec Święty poświęcił sakramentowi małżeństwa. Papież mówił, że kiedy mężczyzna i kobieta zawierają sakrament, Bóg odzwierciedla się w nich, odbija w nich swoje rysy i niezniszczalny charakter swojej miłości. Wskazał, że małżonkowie na mocy sakramentu otrzymują prawdziwą i właściwą sobie misję. Mogą ukazywać, począwszy od rzeczy prostych, zwyczajnych, miłość, jaką Chrystus miłuje swój Kościół, nieustannie dając za niego swe życie w wierności i służbie.
Dobrze wiemy, jak wiele trudności i prób zaznacie i zaznaje życie dwojga małżonków. Dlatego ważne jest utrzymywanie żywej więzi z Bogiem, która jest podstawową więzią małżeńskiej rodziny. Rodzina, która razem się modli, razem trwa.
Na koniec papież zachęcił, by dziękować za liczne rodziny, które ożywiają nasze wspólnoty chrześcijańskie. W całej Polsce odbywały się w środę uroczystości upamiętniające błogosławionego Jana Pawła II. Z okazji 9. rocznicy śmierci papieża Polaka sprawowane były msze święte, odbywały się czuwania, spektakle teatralne oraz wystawy o życiu naszego wielkiego rodaka. Tegoroczne uroczystości przeżywaliśmy w oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II. Błogosławiony Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 roku po długiej chorobie. Był to szczególny czas dla nas wszystkich, czas rekolekcji, a jednocześnie świadectwa, wspomina ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, sekretarz papieża Polaka.
W chwili także odejścia mogłem zauważyć, jak Ojciec Święty właśnie w taki sposób bardzo pogodny, rzeczywisty, tak jak każdy chrześcijanin pełen wiary, głębokiego zawierzenia w Panu Bogu, przechodził z tego świata na spotkanie z Bogiem Ojcem.
Postawa Jana Pawła II w obliczu cierpienia stała się źródłem nadziei dla milionów ludzi. Podczas uroczystości pogrzebowych wierni wołali Santo Subito, czyli święty natychmiast. Papież Polak zostanie ogłoszony świętym 27 kwietnia bieżącego roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Obchody kanonizacji Jana Pawła II rozpoczęło w środę czuwanie modlitewne przed relikwiami błogosławionego na Placu Piłsudskiego w Warszawie, powiedział Jerzy Nagórski z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.
Obchody kanonizacji, jeżeli chodzi o Centrum Myśli Jana Pawła II, to są pod hasłem zaczerpniętym z tryptyku rzymskiego, z wiersza Źródło. Cytat brzmi: jeśli chcesz dojść do źródła, musisz iść do góry pod prąd. My zaczynamy czuwaniem modlitewnym też. Startujemy z takim projektem w internecie 26 dni z Janem Pawłem II. Będziemy na Facebooku podawać, to bardziej program skierowany do młodzieży, tak naprawdę to i do szerszego grona. Będziemy podawać takich 6 wyzwań na dany dzień, żeby każdy wziął na siebie i postępował tak jak Ojciec Święty.
Wcześniej w kościele świętej Anny w Wilanowie sprawowana była msza święta, a w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie otwarta została wystawa Jan Paweł II a Wojsko. Po niej odbyło się sympozjum. Podczas konferencji przywołana została myśl papieża Polaka związana z etyką żołnierską oraz patriotyzmem. Sympozjum towarzyszyła wystawa. Jak podkreśla ksiądz pułkownik Zbigniew Kępa, rzecznik Ordynariatu Wojska Polskiego, Jan Paweł II był osobą zasłużoną dla Wojska Polskiego.
Przypominamy sobie niezwykłe spotkanie, które miało miejsce podczas pielgrzymki w 1991 roku. Jan Paweł II wypowiedział do żołnierzy ważne słowa, które są treścią namysłu, refleksji od wielu, wielu lat. Te słowa rzeczywiście pobudzają do refleksji nad rolą żołnierza, kim on właśnie jest, kim ma być, i do tych słów wracamy. Każde spotkanie z Ojcem Świętym przynosiło coś nowego, jeżeli chodzi o etos żołnierski, jeżeli chodzi o etykę służby żołnierskiej, i dlatego też uznano, że ten temat jest tak ważny, że warto w postaci konferencji zebrać te właśnie różne wątki, że warto je zaprezentować i warto je popularyzować.
W Krakowie w dniu rocznicy śmierci Jana Pawła II światową premierę miał włoski musical operowy pod tytułem Karol Wojtyła – Historia prawdziwa. Wieczorem na osiedlu studenckim Politechniki Krakowskiej odbyło się m.in. czuwanie modlitewne oraz msza święta pod przewodnictwem księdza kardynała Stanisława Dziwisza. A w Wadowicach, rodzinnym mieście Karola Wojtyły, wierni spotkali się wieczorem na mszy świętej w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Wcześniej przy głównym wejściu do świątyni wmurowana została kamienna tablica z inskrypcją upamiętniającą Jana Pawła II. Kamienna tablica jest wotum dziękczynnym mieszkańców Wadowic. Po raz 10 na wałbrzyskim stadionie sprawowana była uroczysta Eucharystia. Mszy świętej przewodniczył i wygłosił homilię ksiądz biskup Ignacy Dec, biskup świdnicki. Powiedział, że papież od początku wiedział, że świętość jest dla wszystkich, że świętość to normalność i główne powołanie każdego człowieka. Biskup Świdnicki omówił etapy życia błogosławionego Jana Pawła II. Zwrócił uwagę także na nauczanie papieża kierowane do nas. Podkreślił, że w imię wierności jego nauce trzeba skończyć z niszczeniem rodziny. Tymczasem, jak zauważył ksiądz biskup, Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje szkole ideologię gender.
Gdy ostatnio w powiecie wołomińskim pojawiła się opozycja w stosunku do gender i wysunęła hasło szkoła przyjazna rodzinie, w środowiskach liberalnych zawrzało. Potomkowie marksistów, zagraniczni i niektórzy może nasi, nie odpuszczają. I tak oto wraca walka o kształt polskiej szkoły. Moi drodzy, dzieci w pierwszej kolejności są nasze, a nie państwowe. My mamy decydować, w jakich wartościach chcemy je wychować. Nie wolno też stosować szantażu wobec dyrekcji szkół i nauczycieli. Wolność wyznania zapewnia nam przecież polska konstytucja. W imię wierności nauce Ojca Świętego musimy pamiętać, że nie wolno nam pozwolić niszczyć tradycyjnego małżeństwa i rodziny.
Transmisję modlitewnego spotkania przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Solidarna Polska chce, aby dzień kanonizacji papieża Jana Pawła II był ustawowo wolny od pracy. Solidarna Polska przygotowała projekt noweli ustawy o dniach wolnych od pracy, apeluje o uchwalenie jej na trwającym posiedzeniu Sejmu. Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski, podkreślił, że Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu odegrał kluczową rolę zarówno w Kościele katolickim, jak i w państwie polskim. Dodał też, że kanonizacja polskiego papieża to dla większości z nas wielkie i doniosłe wydarzenie.
Nasza inicjatywa, aby Sejm, polski parlament, aby klasa polityczna dała wyraz swojemu szacunkowi dla tego wielkiego wydarzenia, dla tej ogromnej roli, jaką Jan Paweł II odegrał i w Kościele w ogóle, i też dla naszego kraju, wolności na świecie, jak również okazała szacunek ogromnej części Polaków, którzy na pewno chcieliby żywo uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Pomysł poparł również Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Wolna Niedziela. Krzysztof Steckiewicz, pełnomocnik komitetu, zauważył, że rząd nie może dzielić Polaków poprzez wybiórcze umożliwianie uczestnictwa w uroczystościach kanonizacyjnych. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Zgodnie z nim świadczenie od maja wzrośnie do 1000 zł, od 2015 roku do 1200 zł, a od 2016 do 1300 zł netto. Rodzice propozycje te oceniają jako niewystarczające i kontynuują protest. Domagają się podwyżki świadczenia do poziomu płacy minimalnej już teraz. Podczas pierwszego czytania w komisji i drugiego w Sejmie zostały zgłoszone poprawki. Prawo i Sprawiedliwość Sprawiedliwość zaproponowałoby świadczenie wynosiło 50% przeciętnego wynagrodzenia, co oznaczałoby regularną jego waloryzację. W pierwszej poprawce wnioskowałoby rozwiązanie weszło w życie od 1 maja bieżącego roku, jednak rok budżetowy jest już zamknięty, dlatego Prawo i Sprawiedliwość zaproponowałoby poprawka ta weszła od 1 stycznia przyszłego roku, mówi poseł Stanisław Szwed.
Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało poprawkę, aby to świadczenie wynosiło 50% przeciętnego wynagrodzenia z kwartału ubiegłego roku. Ona wynosiłaby netto w tym roku 1327 zł, ale to by spowodowało, że co roku ta kwota by się zmieniała, byłaby podwyższana. W wniosku mniejszości, który został odrzucony na komisji, proponowaliśmy, żeby to weszło w życie 1 maja tego roku, a w poprawce, z racji tego, że jest tegoroczny budżet jakby zamknięty, zaproponowaliśmy, aby 50-procentowe przeciętne wynagrodzenie było od 1 stycznia 2015 roku, czyli rok wcześniej niż proponuje strona rządowa.
Solidarna Polska chce, by świadczenie pielęgnacyjne w tym roku wzrosło do wysokości najniższej krajowej, mówi poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski.
Uważamy, że są środki w budżecie państwa na to, żeby ta kwota tyle wynosiła. I wydaje się, że tylko wola polityczna tutaj decyduje, a nie jakaś decyzja wynikająca z oparcia o kalkulacje finansowe. Protestujący rodzice, leżąc tutaj na posadzkach sejmowych, przygotowali 14 postulatów. To jest przede wszystkim uzawodowienie tej sytuacji rodziców niepełnosprawnych dzieci. To jest tworzenie systemu opieki, pomocy, rehabilitacji dla nich. To jest wreszcie waloryzacja tych świadczeń. Tego domaga się to środowisko, tego domagają się ci ludzie i dlatego tu są w Sejmie. I oni stąd nie wyjdą, panie ministrze, dopóki nie będą traktowani poważnie.
SLD zgłosiło poprawkę, by od przyszłego roku rodzice niepełnosprawnych dzieci otrzymywali w sumie 1300 zł, 1200 świadczenia i 100 zł dodatku finansowego z Funduszu Pracy. Poprawka nie została poparta przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. SLD zgłosi ją jako wniosek mniejszości. Opozycja zapowiada, że ostatecznie może poprzeć rządowe propozycje, jednak nie rozwiązuje on problemów rodziców dzieci niepełnosprawnych. Rosja od 7 kwietnia wprowadza zakaz importu produktów z wieprzowiny z Polski i Litwy, poinformował szef Rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego. Zakaz ma być konsekwencją wykrycia w Polsce i na Litwie ognisk afrykańskiego pomoru świń. Polska jest wolna od ASF, podkreślił poseł Jan Krzysztof Ardanowski. Były wiceminister rolnictwa powiedział też, że żadne normy europejskie nie zezwalają Rosji na wybieranie kraju, z którego chciałby importować produkty. Powinno to wywołać sprzeciw Komisji Europejskiej, tym bardziej, że Rosja należy do Światowej Organizacji Handlu.
To, czy się uda Rosji wprowadzić embargo na Polskę i Litwę, czyli wybrane kraje z Unii Europejskiej, czy będzie jakaś wspólna reakcja Komisji Europejskiej, to będzie tak de facto papierkiem lakmusowym, wskaźnikiem pozycji Polski w Unii Europejskiej. Jeżeli nie zareaguje polski premier, jeżeli nie będzie reakcji polskich władz, nie tylko ministra rolnictwa, on tam ma najmniej do powiedzenia, nie jest specjalnie liczącym się, tym bardziej, że są jakieś tam też i wojny w rządzie. Natomiast jeżeli premier i rząd polski nie zareaguje, to znaczy, że Polska nie ma żadnej pozycji i Rosja co będzie chciała, to może zrobić.
Minister rolnictwa Marek Sawicki próbuje uspokajać. Przypomina, że od 18 lutego obowiązuje jedno embargo na wieprzowinę z całej Europy. Z kolei minister do spraw europejskich Piotr Serafin poinformował, że Komisja Europejska wniesie skargę do Światowej Organizacji Handlu w sprawie zakazu eksportu polskiej wieprzowiny do Rosji. Dodał, że Komisja uważa restrykcje stosowane wobec Polski i polskiej wieprzowiny za nieuzasadnione. Blokada eksportu oznacza poważne problemy dla producentów i hodowców. Rząd musi podjąć stanowcze działania w Unii Europejskiej, mówi Aldona Łoś, ekspert z dziedziny rolnictwa. Teraz miejsce polskiego eksportu zajmą rynki niemieckie czy francuskie.
Na nasze miejsce do Rosji wejdą nasi przyjaciele, bo tak powinniśmy powiedzieć, z Unii Europejskiej. Wejdą na pewno Francuzi, wejdą na pewno Niemcy, którzy wyczekują ich producenci. Wszystko, co się załamuje na polskim rynku, niestety potem okazuje się, że Niemcy wysyłają, nie licząc się z niczym, nie licząc się z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej i to, że nie bierze Rosja od nas, powinno być również jakimś zaprzestaniem wysyłki z innych krajów unijnych do Rosji, żebyśmy wspólnie mogli, trudno powiedzieć, ukarać, ale przynajmniej dać osobie znać, że jesteśmy jednością. Rząd powinien ubiegać się do władz unijnych, żeby Unia w tej zakresie nas wsparła.
Dotychczas przypadki ASF wykryto u 2 padłych dzików przy granicy z Białorusią. Nie zanotowano przypadków choroby u trzody chlewnej. Dowódca sił NATO w Europie powiedział, że Rosja zgromadziła na granicy z Ukrainą siły wystarczające do przeprowadzenia inwazji. W jego ocenie Rosjanie potrzebują od 3 do 5 dni, aby osiągnąć na Ukrainie swoje cele. Amerykański generał określił obecną sytuację na wschodniej granicy Ukrainy jako niesłychanie niepokojącą. Podkreślił, że NATO zarejestrowało tam w ciągu nocy małe ruchy wojsk rosyjskich, jednak nie można ich ocenić jako zapowiadanego przez Moskwę wycofania jednostek z przygranicznych regionów. Władze wojskowe NATO przeanalizują z kolei możliwość wzmocnienia obecności wojskowej sojuszu w państwach członkowskich w Europie Środkowej i Wschodniej. Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen powiedział, że mają one zaproponować dodatkowe działania służące wzmocnieniu kolektywnej obrony i zdolności odstraszania. Wczoraj ministrowie państw NATO potwierdzili decyzję ambasadorów sprzed miesiąca o zawieszeniu wszelkiej praktycznej współpracy cywilnej i wojskowej między sojuszem a Rosją. Tymczasem Unia Europejska jest gotowa podpisać drugą część umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą dotyczącą handlu i gospodarki do końca czerwca. 21 marca Unia Europejska i Ukraina podpisały w Brukseli polityczną część umowy stowarzyszeniowej. Mówi ona o wspólnych demokratycznych wartościach i zasadach wolnego rynku, na których opiera się współpraca Unii Europejskiej i Ukrainy. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.